między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. 21 grudnia miną 2 lata od śmierci ojca Jana Góry. Jego przyjaciele chcą w szczególny sposób upamiętnić tę niezwykle ważną dla Kościoła postać. Więcej szczegółów zdradzi Agnieszka Chrostowska z Siewców Lednickich, a rozmawiał z nią Jacek Budlewski.
Miesiąc grudzień to jest czas, kiedy wspominamy, co oczywiste, ojca Jana Górę, no bo w tym miesiącu odszedł.
Wspominamy go 21 grudnia, ale to nie jest jedyny moment, kiedy myślimy o ojcu Janie. To jest człowiek, który nas wychował, który stworzył wielkie dzieła, w których my nadal uczestniczymy i które kontynuujemy, więc jest wiele takich sytuacji, w których pamiętamy o ojcu Janie, modlimy się za jego duszę, o jego świętość. Niektórzy modlą się już do ojca Jana i mówią: ojcze Janie, czuwaj nad nami. Także takich momentów jest dużo więcej.
On zawsze miał taki charakterystyczny, silny, mocny głos, no i pewnie teraz w audycji zacytujemy jedną z tych lednickich wypowiedzi.
Lednica jest świeżyna, jest doświadczeniem autentycznym. To nie jest żadna prezerwatywa, to jest po prostu autentyczny kontakt w miłości Ducha Świętego i dlatego warto, że no ktoś, kto rozróżnia wirtualną obecność od realnej, no to się nigdy nie da nabrać. Musi przyjechać. Przekładamy operację serca, o egzaminach nawet nie mówimy, prawda? Wyjazdy towarzyskie, wszystko przekładamy.
Ojciec Jan Góra, mówiący na Lednicy, ale przemówi teraz w sposób specyficzny, ponieważ przygotowujecie pewne wydawnictwo jemu poświęcone.
Tak, owszem, przygotowujemy pierwszego audiobooka z pierwszą książką ojca Jana pod tytułem Mój Dom. Pomysł zrodził się podczas pracy nad takim koncertem, na który już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam, 24 lutego, koncert wspominający ojca Jana Górę. I kiedy myśleliśmy, jakie fragmenty jego twórczości powybierać też do tego koncertu, jedna z dziewczyn powiedziała: to jak będziesz czytała te książki, to czytaj na głos i mi je nagraj, bo ja nie mam czasu, to będę sobie słuchała w samochodzie. W związku z tym w naturalny sposób zrodził się pomysł, żeby faktycznie nagrać chociaż pierwszą książkę ojca Jana, Mój Dom. I to nagranie też będzie wyjątkowe i specjalne. Nagrywają przyjaciele i wychowankowie ojca Jana, aktor pan Paweł Glinkowski i wychowanka Julia Mańkowska, dzisiaj już jest, ma inne nazwisko. Wspaniałe głosy, które też wielokrotnie słyszeliśmy nad Lednicą podczas spotkań. Po co ten audiobook? Z jednej strony, aby wspomnieć ojca Jana, aby przypomnieć piękne rzeczy, które napisał. Książka Mój Dom to jest tak naprawdę, Jana to mówi, konstytucja Jana Góry. On tam w tej książce ponad 30 lat temu opowiedział wszystko, co potem zrobił przez całe swoje życie. Nad Lednicą, na Jamnej, w Hermanicach. Tak więc to jest pierwszy motyw, żeby przypomnieć sobie ojca Jana. A drugi powód, nie mniej ważny, to ukończenie budowy domu pielgrzyma, którą rozpoczął ojciec Jan. Ta budowa cały czas jest w trakcie. Potrzebujemy na nie środków i mamy nadzieję, że właśnie dzięki tej książce Mój Dom, nagranej przez wspaniałych aktorów, uda nam się zebrać pieniądze na to, aby tę budowę dokończyć. Po to, żeby gościć pielgrzymów nad Lednicą, aby nie musieli już spać na podłodze, mieli warunki takie, powiedzmy, już bardziej światowe i europejskie. Dlatego kończymy kolejne marzenie ojca Jana, a chcielibyśmy, żeby on po prostu sam przemówił do nas.
Ojciec Jan był powszechnie znany ze swoich działań duszpasterskich, był powszechnie znany z tego, że pojawiał się w świetle Jupiterów, że bardzo lubił dziennikarzy. Dziennikarze bardzo lubili jego, bo był postacią barwną, ciekawą, ale chyba mniej znany był z tego, że pisał, prawda?
Ojciec Jan napisał kilkadziesiąt książek. Ja do dzisiaj nie przeczytałam wszystkich. Za książkę Mój Dom, właśnie tą pierwszą, otrzymał Nagrodę Literacką Kościelskich. Także on był nie tylko teologiem, nie tylko duszpasterzem, ale też pisarzem, autorem. Miał bardzo lekkie pióro. Pisał teksty i natchnione, medytacyjne, teksty piosenek. Być może są jeszcze na świecie ludzie, którzy nie wiedzą, że tekst hymnu Abba Ojcze, który już rozpełzł się po całym świecie, tak można powiedzieć, jest autorstwa ojca Jana Góry, czyli hymn 6 Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie. I twórczość pisarska ojca Jana jest bardzo różnorodna. Jest przepiękna medytacja przy krzyżu, z którym umierał Jan Paweł II. Książka nosi tytuł Krzyżu Święty nade wszystko i to są medytacje wielkopostne, ale są też, można to nazwać, reportaże, książki opowiadające o Lednicy. Ojciec Jan pisał o tym, czym żył, pisał o swoim codziennym życiu, więc jest bardzo dużo esejów krótkich na temat tego, czym on żyje w danej chwili. To są zawsze ciekawe rzeczy. Także odsyłam do książek ojca Jana, bo to są nie tylko opowieści o życiu codziennym, ale też o Bogu spotykanym właśnie w tym życiu, w ludziach, na korytarzach klasztoru dominikańskiego i nad Lednicą oczywiście.
A ta konkretna, ta książka sprzed lat, którą wy teraz nagrywacie?
Ojciec Jan w książce Mój Dom opowiada trochę o czasie i o swoim życiu sprzed wstąpienia do zakonu oraz o tym, jak on przeżywał pierwsze lata w zakonie, bo to jest jego pierwsze dzieło, pierwsza książka z lat 70. Kolejne rozdziały to tak naprawdę reportaże z różnych wydarzeń, w których ojciec Jan uczestniczył oraz jego medytacje i rozmyślania na temat spotkania z Bogiem właśnie i z człowiekiem, więc opowiada o ówczesnych braciach z zakonu, opowiada trochę o swojej rodzinie, o weselu swojego brata i ślubie, o pierwszych spotkaniach z ludźmi już jako kapłan, o swoich prymicjach i o tym, w jak szczególny sposób on te prymicje przeżył. Warto przeczytać bądź posłuchać o tym, jak zdecydował, że prymicje przeżyje sam i nikogo na nie nie zaprosił, wbrew temu, co robili wszyscy dookoła. I każde z tych opowieści jest tak naprawdę przeszyte też medytacją ojca Jana i opowieścią o tym, jak on wtedy już przeżywał swoją wiarę, jak rozmawiał z Bogiem i możemy zauważyć, jak wtedy już on był ukształtowanym człowiekiem i duszpasterzem, bo Jan Góra z tamtych lat i Jan Góra z lat ostatnich w takiej warstwie bardzo głębokiej był dokładnie tym samym człowiekiem. To był cały czas ten sam głęboki duszpasterz, robił różne rzeczy inne, ale to, czym zachwycał się w latach 70. na początku, było tak naprawdę zaczynem do wszystkiego, co zrobił potem przez całe swoje życie. To są źródła Jana Góry tak naprawdę, Mój Dom.
Jak pani czyta tę książkę, albo teraz, jeśli pani, jak pani słucha tych fragmentów nagranych już, to przychodzi ten obraz ojca Jana, jakieś wspomnienia z konkretnych spotkań?
Zawsze. Ja miałam to szczęście, że pracowałam z ojcem Janem 18 lat, więc to już nie tylko książki przypominają, przywołują mi jego postać i to, co mówił, ale wszystko. Mam w domu dużo rzeczy, które kojarzą się z ojcem Janem, mi osobiście i ostatnio odkryłam w domu w szufladzie butelkę wina, którą dostałam od ojca Jana. Ja zupełnie o tym nie pamiętałam, ale była tam na tym winie dedykacja Serce przebite strzałą, napisane Kocham pająka. Więc to taki też ojcowski prezent, o którym ja zupełnie zapomniałam. Również, ponieważ jestem wokalistką w zespole Siewcy Lednicy, a co najmniej połowa tekstów, które śpiewamy obecnie, to są teksty autorstwa ojca Jana. One też przypominają nam, mi osobiście o nim. Piosenka Ojciec jest, już zawsze będzie z nim związana i zawsze dedykujemy ją ojcu Janowi podczas koncertów. Także to już nie tylko książki, ale oczywiście tak. Ja jestem cały czas ciekawa, bo nie znam ojca Jana od samego początku, ponieważ jestem dużo, dużo młodsza, ale bardzo mnie ciekawi to, jakim on był człowiekiem kiedyś.
Co z audiobookiem? Kiedy powstanie?
Audiobook jest już tuż przed oddaniem go do tłoczni. Kończy się robić projekt okładki oraz skład audio i montaż, bo oczywiście wszystkie przeczytane rzeczy trzeba jeszcze wyczyścić i obrobić. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli oddać audiobooka do tłoczni i teraz już wszystko w rękach tłoczni. Jeżeli się uda, książka będzie dostępna 21 grudnia nad Lednicą. Książka w formie audiobooka oczywiście nad Lednicą. Formę pisaną wznowiło wydawnictwo W Drodze i ją można kupić. Natomiast my uzupełnimy to o formę czytaną przez dwóch aktorów. Przepięknie. To jest przyjemność słuchania tych głosów również. I jeżeli nam się uda, książka będzie dostępna 21 grudnia na rocznicę śmierci ojca Jana nad Lednicą. Jeśli się okaże, że tłocznia nie zdąży, bo też tak może być, jest teraz trudny okres przedświąteczny, to na pewno 8 grudnia w urodziny ojca Jana kończyłby 70 lat, wtedy można będzie tą książkę również kupić. Szkoda, że nikt nie wpadł na to, aby za życie ojciec Jan przeczytał te książki sam, bo to już odbiór tego byłby jeszcze lepszy.
No, głos miał dobry.
Tak. On zresztą nagrał jednego audiobooka z książką, nazywam się Jan Paweł II, którą napisał dla jednego z wydawnictw, a potem to wydawnictwo poprosiło go o przeczytanie też tej książki, więc taki jeden audiobook przeczytany przez ojca Jana jest. Natomiast my wiemy, że on nie lubił obracać się do tyłu, nie lubił patrzeć wstecz, pewnie też nie dałby się namówić na czytanie takich audiobooków, wolał iść do przodu i robić Lednicę, dlatego my teraz siłami przyjaciół i jego wychowanków, którzy robią to, to też warto podkreślić, robią to wszystko non-profit i pro bono, dokładając też swoją cegiełkę do budowy domu pielgrzyma właśnie i z tą intencją nagrali tego audiobooka. I mamy w planach nagrywać oczywiście kolejne. Wszystko zależy od tego, jakim zainteresowaniem będzie się cieszył ten pierwszy.
Od śmierci ojca Jana już trochę czasu minęło i to przychodzi teraz ten czas, żeby zastanowić się, w jaki sposób można najbardziej chyba znanego poznańskiego dominikanina upamiętnić. Czy pani może przymierza się do spisania swoich wspomnień związanych z ojcem Janem Górą, czy może namawia pani swoich kolegów? No bo chyba czas jest dobry do tego.
Tak, ja przy każdej okazji namawiam każdego i państwa też, żeby spisać swoje wspomnienia, doświadczenia, spotkania z ojcem Janem. Być może one się kiedyś przydadzą. My oczywiście myślimy bardzo intensywnie o wydaniu najróżniejszych rzeczy wspominających ojca Jana, natomiast mamy też bardzo dużo pracy na co dzień, do której serdecznie zapraszam. Przygotowujemy kolejne spotkanie nad Lednicą, które już 2 czerwca, 22 spotkanie pod hasłem Jestem. Jest to oczywiście temat zadany nam przez ojca Jana, bo on do roku 2020 miał już zaplanowane tematy lednickich spotkań.
Więc... To jest takim niematerialny jego pomnik.
Tak, 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 dokładnie. Staramy się budować tak jak ojciec Jan. On budował przede wszystkim w ludzkich sercach, ale wiemy też, że wspomnienia mają wartość, wartość historyczną, więc namawiam każdego, żeby spisywał swoje wspomnienia i miał je nawet w szufladzie. A być może przyjdzie taki dzień, kiedy dzięki życzliwości mediów i Radia Poznań poprosimy wszystkich o przesłanie nam tych wspomnień, wtedy już zachowanych, bo wiemy, że czas też zaciera pewne rzeczy w pamięci, dlatego lepiej zrobić to teraz i już mieć. A potem może wszyscy złożymy poznański pomnik ojca Jana Góry, może potem jeszcze znajdzie się ulica, której nadamy jego imię i wtedy nie tylko już Lednica, nie tylko jego wychowankowie, ale Poznań, którego honorowym obywatelem był również ojciec Jan, zrobimy mu taki piękny pomnik w postaci pamięci i może nawet ulicy. Zapraszamy Państwa już dzisiaj, 21 grudnia na Pola Lednickie, na rocznicę śmierci ojca Jana. Będziemy wspólnie modlić się w jego intencji i w naszej, a potem 24 lutego na wielki koncert pod tytułem Tyle Dobra, upamiętniający ojca Jana w rocznicę jego urodzin tym razem. To będzie widowisko baletowe, które już się tworzy, coś czego jeszcze nie było w domu na Polach Lednickich. Proszę się nie obawiać, będzie ciepło i pod dachem. Będzie to rzecz, która będzie miała swoją absolutną światową premierę i warto wziąć w tym udział.
A wesoło! Raz, dwa, trzy, hej!
Zapytał pan o świcie nad jeziorem, rybaków, którzy zarzucali sieci.
Z jakim połowem wracacie do domu po pracy na łodzi tej nocy?
Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty.
Dla tej miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości. Miejcie odwagę.
Zapytał pan o świcie nad jeziorem. 3 razy apostoła Piotra.
Czy mnie miłujesz bardziej niż inni?
Przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie,
dokąd chciałeś. Gdy będziesz stary, to inny cię opasze
i poprowadzi, dokąd ty nie chcesz. I Piotr usłyszał słowa: pójdź za mną.
Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz.
Zaproście Jezus, zaproście go do waszych serc.
Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz.
Między niebem a ziemią.
Dzisiaj opowiemy też o serdecznie dobrym człowieku. W czerwcu 1999 roku w Warszawie Jan Paweł II beatyfikował wielkopolanina Edmunda Bojanowskiego, prekursora wielu działań społecznych, związanego praktycznie przez całe życie z ziemią gostyńską. Od kilku lat władze powiatu gostyńskiego honorują wyróżniających się społeczników i wolontariuszy Edmundami. Kilka dni temu statuetki odebrali kolejni serdeczni, dobrzy ludzie. O Edmundach opowiada gostyński starosta Robert Marcinkowski.
Edmund Bojanowski jest osobą, która urodziła się na terenie powiatu gostyńskiego i którą chcemy wykorzystać jako potencjalne w pozytywnym tego słowa znaczeniu narzędzie promocji. Nie był żadnym celebrytą, ale był człowiekiem o niebywałych zasługach. Był po prostu człowiekiem serdecznie dobrym. I tak jak Hollywood ma dobre filmy, polska muzyka ma Fryderyki, my mamy Edmundy, bo chcemy w ten sposób premiować i promować tych ludzi, którzy dają swój olbrzymi wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Ludzi tak jak Edmund serdecznie dobrych.
Siostra Mieczysława Piszkiewicz, służebniczka dębicka ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Boga Rodzicy Dziewicy Niepokala Niepoczętej.
Zgromadzenie założył właśnie błogosławiony Edmund Bojanowski.
Oczywiście, jestem duchową córką błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. On jest naszym założycielem, jest patronem.
Jak długą drogę przebył Edmund Bojanowski, by zostać zaliczonym do grona błogosławionych?
Postać piękna, bardzo bogata. Osobowość, no święta. Droga była długa. Przecież urodził się niedaleko, bo tutaj w Grabonogu, to jest około 3 kilometrów od Świętej Góry. Jak niektórzy twierdzą, przez swoje okno tam w dworku, gdzie mieszkał na piętrze, może patrzył na Świętą Górę, ale to nie tylko dlatego był związany. Święta Góra dla Edmunda była bardzo bliska sercu, bo w dzieciństwie Edmund był bardzo chorowity. Mając około 4 lat, zachorował śmiercią. I wówczas jego matka, Teresa, bardzo bogobojna i religijna kobieta, z wielkim bólem matki zwróciła się w modlitwie gorącej i serdecznej do Matki Bożej, obecnej tu na Świętej Górze w Piecie Matki Bożej Bolesnej, z prośbą o uzdrowienie swojego syna i stał się cud. Edmund Bojanowski został uzdrowiony i zawdzięcza to właśnie Matce Bożej Świętogórskiej. Tutaj w dowód wdzięczności zostało zawieszone srebrne oko opatrzności jako wotum. Wisi do tej pory i przypomina o tej wielkiej łasce, o cudzie uzdrowienia. Ale Edmund Bojanowski przemierzał tą drogę z Grabonoga na Świętą Górę, bo tu przychodził się modlić, tu wcześniej jako dziecko z rodzicami, a później już jako młodzieniec, czy już jako pan Bojanowski, czy była pogoda, czy słota, niezależnie od tego, przemierzał tą drogę, żeby tu u stóp Matki Bożej Świętogórskiej umacniać swoje siły, rozeznawać, co Pan Bóg chce od niego, jaka jest wola Pana Boga i podejmował te działania, które rozeznawał, że tak Pan Bóg chce.
Chciał być księdzem, kapłanem, a tak naprawdę został wielkim społecznikiem.
Tak, oczywiście Edmund Bojanowski bardzo pragnął zostać kapłanem i oczywiście była przeszkoda ze względu na słabe zdrowie. To, że był uzdrowiony cudownie, to na pewno jest fakt, ale Pan Bóg pozostawił mu cierpienie na całe życie. Chorował na płuca i z powodu właśnie słabego zdrowia nie mógł, mimo że był seminarium, nie mógł jednak dojść do święceń i stąd rozeznał, że to nie jest jego droga. Mimo że pragnienie serca było bardzo wielkie, nawet jak już założył zgromadzenie, to on miał takie pragnienie, że chciał choćby jedną mszę świętą dla nowicjuszek odprawić. Ale później właściwie to już na łożu śmierci rozeznał, że Pan Bóg chciał go jednak zostawić w stanie świeckim. Myślę, tak jak znam z dzienników to, co pisał, nie buntował się Edmund na to, że nie może zostać księdzem. Rozeznawał, jaka jest jego droga. I wówczas widział, kiedy właśnie nie mógł skończyć też studiów, które podjął we Wrocławiu, później w Berlinie, też z powodu słabego zdrowia i kiedy powrócił do Grabonogu, do swojego rodzinnego miejsca, wtedy zobaczył przeogromną biedę ludu wiejskiego, nędzę dzieci osieroconych, bo wtedy w ziemi wielkopolskiej, czy też później i też i w Gostyniu panowała epidemia cholery. I Edmund nie pozostał tutaj bierny. Rozeznał, że Pan Bóg wzywa go, żeby podjął konkretne działania. I idzie do tych ludzi biednych, chorych, samotnych, ludzi umierających. Nie boi się otwierać drzwi, na których są te czarne krzyże zwiastujące, że tutaj panuje cholera. Pochyla się tych ludzi, pielęgnuje, karmi, modli się za nich i z nimi, sprowadza kapłana, żeby oni mogli pojednani z tej ziemi odejść.
Zakłada pierwsze na ziemiach polskich ochronki.
Tak, bo Edmund umiłował dzieci. Dzieci dla niego są skarbem. Bardzo pięknie mówił też o dzieciach, kochał te dzieci, ale serce się ściskało, kiedy widział, że te dzieci są bez opieki. Raz bez opieki dlatego, że są osierocone po zmarłych rodzicach po cholerze. Drugie, że rodzice biedni zajmują się też pracą w polu, nie są w stanie zatroszczyć się o te dzieci. I wówczas Edmund z tej wielkiej miłości do człowieka zaczął zakładać ochronki, bo chciał te dzieci ochronić przed wszelkim złem. Chciał te dzieci wychować tak, żeby one były obrazem na podobieństwo Pana Boga, a równocześnie Edmundowi niesamowicie zależało na tym, żeby te dzieci biedne i moralnie, i fizycznie, i materialnie zaczerpnęły coś więcej. A więc, żeby bardziej zlikwidować analfabetyzm, żeby podnieść poziom kultury na wsi i dlatego powstawały te ochronki.
Ile założył?
Nie umiem powiedzieć liczebnie, ale pierwsza ochronka to jest Podrzecze. I tu się wszystko zaczęło, 3 maja 1850 roku. Założył pierwszą ochronkę i tam gromadziły się dzieci. Wiadomo, że Edmund nie mógł sam zająć się wszystkim, bo nie był w stanie oczywiście. A jego myślenie było takie, że najlepiej tymi dziećmi zajmą się dziewczęta wiejskie, które same wiedzą, jak wygląda życie na wsi. I dlatego zaczął organizować i zachęcać, żeby właśnie dziewczęta wiejskie przychodziły i pracowały wśród tych dzieci wiejskich w ochronkach.
Sam finansował?
W większości tak. Cały właściwie majątek swój, a przecież wiemy, że był ziemianinem, otrzymał dobra tutaj w Grabonogu i wszystko przeznaczył dla tych dzieci. Wszystko, cały majątek, samego siebie i wszystko, co miał. Natomiast na końcu swojego życia nie miał gdzie głowy skłonić.
Ale też zakładał apteki dla ubogich, czytelnie, wypożyczalnie książek.
Tak, zakładał czytelnie, biblioteki. Jeżeli chodzi o apteki, to on bardziej chodził do apteki i do swojej torby wkładał lekarstwa, kupował ze swoje pieniążki i zioła, różne opatrunki. Jego, ta apteka mieściła się właśnie w jego torbie i stąd chodził do tych ludzi biednych, ludzi chorych i sam zaopatrywał. Głównie zakładał biblioteki, czytelnie, bo jemu bardzo zależało, żeby podnieść czytelnictwo również na wsi. Wykształcenie oczywiście, tak. Współcześni mówili i my w to mocno wierzymy, że to serdecznie dobry człowiek. I faktycznie, tak jak czytamy jego dziennik, korespondencję, to przebija, że ta dobroć wynikała z jego serca, bo to serdecznie dobry, czyli z serca, sercem na dłoni. Wynikała również z głębokiej wiary. Ja to mówię tak, że Edmund to był wielkim szczęściarzem, bo miał dobrych rodziców, miał bardzo dobrą atmosferę w domu, był wychowany w duchu religijnym, patriotycznym, a więc otrzymał w domu te wielkie wartości, był kochany przez swoich swoich rodziców i całą tą miłość, którą zgromadził w sercu, był bardzo wrażliwy, przekazywał innym. Dla niego Bóg, ojczyzna, drugi człowiek, to takie najwyższe wartości. Nie przeszedł obojętnie wobec potrzebującego, także z sercem na dłoni, do wszystkich ludzi, do wszystkich, bo Edmund gromadził wokół dobra wszystkich ludzi. Sam był dobry, ale chciał, żeby to dobro również było w drugich, w innych ludziach, bo właściwie on tak bardzo poświęcił się dzieciom, bo mówił, że od dzieci trzeba zacząć, bo od dzieci zaczyna się odrodzenie ludzkości i trzeba dzieciom dać najwięcej tej miłości, tego dobra i te dzieci będą w tym wzrastać i później będą też przekazywać.
W uzupełnieniu materiału dodam, że relikwie Edmunda Bojanowskiego znajdują się obecnie w parafii świętej Małgorzaty w Gostyniu oraz w parafii Niepokalanego Serca Maryi w podgostyńskich Piaskach.
Jest jakby mniej, przy mnie. Wokół nas tak się boję, że zgubię się. Ten zgubny czas, daj mi siłę i ochroń mnie. Boże mój, przed zwątpieniem ochroń mnie. Boże mój, ochroń mnie.
Między niebem a ziemią.
Niedzielne rekolekcje przygotował tradycyjnie ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, to już trzecia niedziela Adwentu, zwana również Niedzielą Radości, dlatego też kapłan dzisiaj wychodzi do sprawowania liturgii w szatach innego koloru, w szatach koloru różowego. Wyjątkowa niedziela. Ta niedziela mówi nam wszystkim, że Pan naprawdę jest już blisko. Tym bardziej czujmy się zaproszeni przez Kościół, aby wraz dzisiaj z kapłanem w sposób wyjątkowy, z wiarą, z całego serca wołać do naszego Boga i Pana. Panie, pomóż nam przygotować nasze serca, abyśmy z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Jak przygotować nasze serca? Zobaczmy, że wszystko zaczyna się od wołania do Ducha Świętego, bez którego sami z siebie tak naprawdę nic nie możemy uczynić. Tajemnicą naszego nawrócenia jest otwartość właśnie na Ducha Świętego i współpraca z Nim. Widzimy to przepięknie na przykładzie życia apostołów, szczególnie na przykładzie życia świętego Pawła. Dlatego też Kościół właśnie w tym czasie, w tym roku i w przyszłym roku zaprasza nas do odkrywania tajemnicy osoby Ducha Świętego. Zobaczmy również, że Jan Chrzciciel, który pojawia się dzisiaj na scenie Ewangelii, jest już dotknięty, czy też ma doświadczenie mocy Ducha Świętego, jeszcze kiedy był w łonie swej matki Elżbiety. Dobrze, myślę, pamiętamy tę scenę, kiedy Maryja przychodzi do swojej krewnej i już swoją obecnością chrzci w Duchu Świętym świętą Elżbietę i właśnie tej mocy Ducha Świętego doświadcza już mały Jasio pod sercem swojej matki i zaczyna tańczyć w jej łonie. Jakże piękna zatem i jakże owocna jest obecność Matki Bożej w naszym życiu. Dlatego też ona w sposób szczególny towarzyszy nam w okresie Adwentu, kiedy my mamy w wierze i przez wiarę przygotować nasze serca, aby obchodzić pamiątkę narodzin Jezusa Chrystusa. Tak naprawdę Jezus ma być w naszym sercu obecnym, nieustannie. To nasze serce ma być nieustannie tym najpiękniejszym żłóbkiem, gdzie On ma się czuć bezpiecznie i dobrze. Przejdźmy do dzisiejszej Ewangelii, która zabiera nas w duchową podróż do Betanii w pobliżu rzeki Jordan, jak nam mówi końcówka dzisiejszej Ewangelii, gdzie Jan udzielał chrztu. I co tam widzimy? Pamiętajmy również, że Słowo Boże ma dwa aspekty. Ten pierwszy literalny, litera wskazuje na coś z przeszłości, ukazuje nam pewną historię, że coś się wydarzyło, to jest ten pierwszy z aspektów. I drugi aspekt to ten wymiar duchowy, który zaprasza nas do refleksji nad naszym osobistym życiem. I to właśnie w tej przestrzeni, w tym aspekcie duchowym, Słowo Boże stawia nam czasami bardzo, ale to bardzo niewygodne pytania. Zatrzymajmy się na chwilę najpierw na tym wymiarem litery. Jan Chrzciciel zaczyna udzielać chrztu. Niejako swoim życiem, swoim postępowaniem, stylem też życia, prowokuje ludzi do zadawania bardzo konkretnych pytań. Kim ty jesteś? Czy jesteś Mesjaszem? Czy jesteś prorokiem? Jan Chrzciciel bardzo prosto odpowiada: nie, nie jestem ani Mesjaszem, ani prorokiem Eliaszem. Nie, nie jestem. Jestem tym, który przygotowuje przyjście Jezusa Chrystusa. Zatem Jan Chrzciciel bardzo dobrze i konkretnie opisuje swoją misję i całym swoim życiem, swoim chrzczeniem i całą swoją właśnie misją ukazuje Baranka Bożego, wskazuje na swojego kuzyna, wskazuje na Jezusa. W pewnym momencie, czytając Ewangelię, widzimy, kiedy Jan Chrzciciel mówi: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Nie jestem godzien rozwiązać mu rzemyka u jego sandałów. Ja was chrzczę wodą, ale on chrzcić was będzie Duchem Świętym i mocą, ogniem. Zobaczmy zatem, że Jan Chrzciciel precyzyjnie całym swoim życiem wskazuje na Jezusa Chrystusa, świadczy o Jezusie Chrystusie. Jego życie prowokuje u innych te Boże pytania. I tutaj pozwolę sobie zatrzymać się już nad wymiarem litery, który odwołuje nas do przeszłości, i przejdę do Ducha. I od razu tutaj zadam sobie i wam właśnie to pytanie. Czy ja moim życiem prowokuję innych do stawiania sobie pytań o wieczność? Wyobraźmy sobie, drodzy, że jesteśmy również duchowo zabrani w bliskość Jana Chrzciciela i ludzie przechodzą obok nas i co widzą? Macieja, kapłana, zakonnika, każdego z was. I czy naszym życiem również prowokujemy do stawiania tym osobom właśnie trudnych pytań dotyczących wieczności, dotyczących swojego nawrócenia? Albo bardziej precyzyjnie, jesteśmy w naszym środowisku. Myślę, że dobrze znani przez naszych bliskich, kolegów, przyjaciół. Przecież żyjemy gdzieś w bardzo konkretnym czasie i miejscu. Czy tu i teraz jestem również tym kimś, kto wskazuje na Baranka Bożego? Na Jezusa Chrystusa, który przyszedł już 2000 lat temu i któremu również mówię, służę. Przecież chodzę do kościoła, spełniam wymagania wypływające z mojej wiary, nawracam się. Przecież to nie są pierwsze święta Bożego Narodzenia. Czy jestem podobny do Jana Chrzciciela i ukazuję moim życiem, nie tylko moim słowem, ale moim życiem, że służę komuś, kto jest potężny, kto przychodzi, aby chrzcić Duchem Świętym i ogniem? Tak, drodzy radiosłuchacze, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest trudne pytanie, pytanie dotyczące naszego świadczenia o Bogu żywym i prawdziwym. Świat dzisiaj bardzo potrzebuje świadków Jezusa Chrystusa. Już w latach 70. papież Paweł VI wypowie to znamienne zdanie, że dzisiaj świat potrzebuje świadków. Dzisiejszy świat nie chce słuchać nauczycieli, właśnie woli od nich świadków, a jeżeli już słucha nauczycieli wiary, to tylko dlatego, że zarazem są i świadkami. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, jesteśmy po raz kolejny w Adwencie, ale czy tak naprawdę ten Adwent również dotyka głębi mojego serca? Czy ten Adwent stawia mi to trudne pytanie, czy ty jesteś świadkiem Jezusa Chrystusa? Czy całym twoim życiem świadczysz, że kiedyś zostałeś ochrzczony, czyli zanurzony w śmierć i zmartwychwstanie tego, który pokonał śmierć, który jest życiem dla każdego z nas? Czy jestem świadkiem i na ile jestem świadkiem Jezusa? Drodzy, do tego tematu wrócimy po chwili muzycznej przerwy.
Za jej szary kres, za mgłę tam, gdzie jasny dzień, zanieś mnie tam, gdzie jasny dzień. Za lęk, co zabiera sen, za gniew, co ślepia mnie, zanieś mnie tam, gdzie jasny dzień. Za strach, że zostanę sam, za płacz i bezbrzeżny żal, zanieś mnie tam, gdzie jasny dzień. Za ból, za niewoli smak, za krzyż aż do raju bram, zanieś mnie tam, gdzie jasny dzień. Chcę być tam, tam, gdzie jasny dzień.
Najjaśniejsza noc za jej szary kres, za mgłę tam, gdzie jasny dzień. Zanieś mnie tam, gdzie jasny dzień. Za lęk, co zabiera sen, za gniew, co oślepia mnie. Zanieś mnie tam, gdzie jasny dzień. Za strach, że zostanę sam, za płacz i bezbrzeżny żal. Zanieś mnie tam, gdzie jasny dzień. Za ból, za niewoli smak, za krzyż, aż do raju bram. Zanieś mnie tam, gdzie jasny dzień.
Chcę być tam, tam, gdzie jasny dzień.
Wracamy do naszego pytania, czy w moim życiu jestem podobny do Jana Chrzciciela, który wskazywał na Jezusa Chrystusa. Drodzy, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, zapraszam teraz każdego z nas do pewnej refleksji, a mianowicie, żebyśmy sobie spróbowali odpowiedzieć na dosyć prowokujące pytanie. Pytanie, które zadał kilka lat temu pewien włoski biskup. A jak ono brzmi? Mianowicie tak. Jeśli być chrześcijaninem byłoby dziś przestępstwem, to czy byłbym przyłapany na tym występku i skazany? Czy też być może z braku dowodów zostałbym uniewinniony? Wydaje się, że jest to pewna gra, zabawa. Jednak, drodzy radiosłuchacze, jest to bardzo poważne pytanie. Ów biskup mówi coś takiego: jeśli o mnie chodzi, to muszę z przykrością stwierdzić, że nie zostałbym skazany. Niestety, nie zostałbym skazany za przestępstwo bycia chrześcijaninem. Tak, nie zostałbym skazany, ponieważ daleka byłaby droga, by wykazać mój pełny udział w tym przestępstwie. A przynajmniej pełna współpraca z Jezusem nie zostałaby mi udowodniona. Wprawdzie zarzucano by mi sporadyczne z nim kontakty, ale które można by zdecydowanie wytłumaczyć. Zatem, mówi ten biskup, nie byłbym niestety skazany na więzienie czy na śmierć z powodu takich twardych dowodów, że jestem chrześcijaninem. Tak naprawdę wszelkie zarzuty o pełny współudział z Jezusem Chrystusem można by w sposób bardzo prosty odeprzeć. Jaka jest konsekwencja? Jestem uniewinniony zarzutu bycia chrześcijaninem z powodu braków dowodów z popełnienia zarzucanego mi przestępstwa. I w tym momencie też, drodzy radiosłuchacze, możemy sobie zadać to pytanie. Czy gdyby naprawdę bycie chrześcijaninem wiązałoby się z przestępstwem, popełnianiem przestępstwa, to czy ludzie, którzy są dookoła mnie, szybko by odkryli w moim życiu, w moim postępowaniu, że właśnie jestem naśladowcą Jezusa Chrystusa, jak Jan Chrzciciel. Dalej w tej grze słownej włoski biskup mówi coś takiego, że po dokładnym przesłuchaniu i zbadaniu mojej sprawy nie potrzeba by wiele trudu, aby zauważyć, że ani sędzia, ani prokurator nie są przekonani o mojej winie, nie świadczą o niej również akta sprawy. Krótko mówiąc, nie ma przekonujących dowodów przestępstwa. I zrozumiałem, że gdyby być chrześcijaninem byłoby przestępstwem, a mnie postawiono by przed sądem pod tym zarzutem, to niestety zostałbym uniewinniony z powodu braku dowodów. Muszę, czy mogę sobie również wyobrazić schemat mojej mowy obronnej, kontynuuje biskup. To prawda, Wysoki Sądzie, że zarzut, że jestem naśladowcą Chrystusa, potwierdzają poważnie obciążające mnie fakty, których istnienie trudno byłoby zanegować. Niemniej jednak chodzi o wykroczenia nie wprost zamierzone, popełniane najczęściej z przyzwyczajenia i bez przekonania. Przestępstwa popełniane z przyzwyczajenia i bez przekonania. Drodzy, chodzenie na mszę świętą, paciorek, modlitwy, jakże często popełniane, czynione z przyzwyczajenia i bez przekonania. Ktoś mógłby krzyknąć, powiada u włoski biskup, to prawda, oskarżony gromadzi ludzi w imię Jezusa z Nazaretu, utrzymuje zakazane kontakty z tym przestępcą, broni jego poglądów przez słowa i czyny, rozgłasza też legendy, że po jego bolesnej męce i śmierci na krzyżu on zmartwychwstał i żyje. I również pociąga za sobą ludzi, ponieważ poświęcił się naśladowaniu tego nauczyciela z Galilei. Potrafi nawet przekonywać ludzi do pójścia za owym nauczycielem z Galilei. Ale powiedzmy też śmiało, co za dysonans w jego słowach i w jego postępowaniu. Z jednej strony głosi przepiękne kazania, ale wszystko rujnuje, zaprzecza temu, co głosi swoim postępowaniem. Dokładnie wszystko odwrotnie wobec głoszonego przekazu. I znowu ta historia biskupa powinna mocno nas dotknąć i również możemy sobie zadać pytanie. Drodzy, z jednej strony idziemy do Jezusa, mówimy, że idziemy za Jezusem, nawet coś czynimy dla Jezusa, ale czy moje życie, ta codzienność, kiedy nie ma już tłumu w kościele, kiedy nikt mnie nie widzi, całym moim życiem naprawdę poświadczam, że jestem uczniem Jezusa Chrystusa. Jeżeli są takie przestrzenie, że moim postępowaniem zaprzeczam wyznawanej wierze, to powtórzę to, co mówiłem tydzień temu, nieustannie jeszcze żyjemy w okresie Adwentu. To mamy jeszcze bardzo dużo przestrzeni w naszym życiu, gdzie On jeszcze nie przyszedł do naszego życia, nie przyszedł do naszego serca, nie przyszedł ze swoją łaską, albo nie zaprosiliśmy Go ze swoją łaską do naszego sposobu patrzenia, myślenia, rozumowania, zachowania relacji do drugiego człowieka. Drodzy, ów biskup mówi, niestety nie byłbym skazany jako winowajca na śmierć. Nie byłbym niestety. Ale życzę sobie i wam, abyśmy naprawdę z powodu Jezusa Chrystusa byli skazani na śmierć, a tak naprawdę do życia, jeśli by naprawdę bycie chrześcijaninem było równoznaczne z byciem przestępcą. Dlaczego? Ponieważ wiara, która nie przynosi owoców codzienności, nie jest wyraźna, nie jest prowokująca, możemy się obawiać, że jest wiarą letnią, a doskonale wiemy, co Jezus mówi o takich naśladowcach Jego, o tych letnich. Bądź albo zimny, albo gorący. Benedykt XVI też bardzo mocno powie, że największym wrogiem Kościoła są letni chrześcijanie, którzy z jednej strony mówią, że tak, wierzą w Jezusa Chrystusa, ale tak naprawdę swoim życiem wcale tego nie poświadczają. Zobaczmy, drodzy, jakże bardzo wszyscy potrzebujemy świadków Jezusa Chrystusa, że On naprawdę żyje, że On naprawdę jest obecny pośród nas, że historia Jezusa z Nazaretu to nie jakaś bajka, mit, jakaś tam historia, ale to wielkie życie, to życie przez wielkie rzet. Mamy Jana Chrzciciela, który w dzisiejszej Ewangelii jasno wskazuje na Jezusa Chrystusa, że to On jest Mesjaszem. Całym swoim życiem ukazuje Pana, dla którego odda swoje życie. I Jan Chrzciciel stawia nam właśnie to pytanie. Czy ja świadczę moim życiem o Panu i na czym polega to moje świadectwo? Życzę sobie i wam, aby to pytanie niepokoiło w tym tygodniu nasze serce. Po co? Z jakiego powodu? Właśnie, aby Boże Narodzenie miało miejsce tam, gdzie dzisiaj jeszcze brakuje Jezusa Chrystusa. Życzę sobie i wam błogosławionego tygodnia i pamiętajmy o sobie codziennej modlitwie. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Między niebem a ziemią.